No i obudziliśmy się w nowej rzeczywistości. Dzisiaj jest 17 października, dwa dni upłynęły od wyborów parlamentarnych. Już właściwie znamy oficjalne wyniki tych wyborów. Jeszcze może jakieś głosy spłyną, ale już niewiele zmienią. 17 października jest 74. rocznica. Dzisiaj jest 174. rocznica śmierci Fryderyka Chopina, ale też jest, z tego co pamiętam, to już inny rodzaj rocznicy, ale jest 50. rocznica takiego meczu na Wembley, kiedy zremisowaliśmy 1-1 z Anglią i awansowaliśmy do Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Przypominam to dlatego, że pewno wielu z Państwa nie oglądało meczu Polska-Mołdawia, przynajmniej ja nie oglądałem i bardzo z tego powodu się cieszę. Zremisowaliśmy na Stadionie Narodowym 1-1, wtedy 1-1 i teraz 1-1. Niby ten sam wynik, ale zupełnie różny. Dzisiaj w poranku Wnet oczywiście bardzo dużo o wyborach parlamentarnych. Już za chwilę będziemy mieli połączenie z Adamem Jakuciem. To połączenie ci z Państwa, którzy oglądają Poranek Wnet na kanale YouTube, będą widzieć Adama Jakucia, redaktora naczelnego Kuriera Porannego. Wyniki w Białymstoku, a później tak przemaszerujemy przez Polskę. Wojciech Pokora, Krzysztof Kunert, czyli Lublin, Wrocław. O komentarz poprosiłem dzisiaj Michała Karnowskiego, to gdzieś koło godziny 7:30, a potem Łódź, Szczecin, a teraz ostatnie, to znaczy wyniki z 99,93% lokali wyborczych. Prawo i Sprawiedliwość 35,40, taki jest wynik, jeszcze trochę może się zmienić na plus albo na minus, ale mniej więcej na tej wysokości to powstanie. Koalicja Obywatelska 30,68, Trzecia Droga 14,41, Lewica 8,60 i 7,16 Konfederacja. O tym, jak wyglądają wyniki w poszczególnych miastach, już za chwilę.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
Obudziliśmy Adama Jakucia, redaktora naczelnego Kuriera Porannego. Dzień dobry, panie redaktorze. Zaraz poprawimy tak, żeby pana redaktora było słychać, a jak będzie słychać, będziemy się bardzo z tego powodu cieszyć. Jest godzina 7:11. Wyniki wyborów w Białymstoku. Białystok to jest jednak miejsce, w którym rządzi i króluje Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry. Tak, to znaczy można powiedzieć...
Zaraz, panie redaktorze, jeszcze raz się połączymy, a teraz patrzę na możliwe piosenki. No to najkrótszą poproszę. Jest godzina 7.14, była próba generalna, teraz Adam Jakuś, redaktor naczelny Kuriera Porannego, jest przy telefonie. Dzień dobry panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Powiedziałem, że to królestwo Białystok, to królestwo Prawa i Sprawiedliwości w okręgu białostockim 42-39 do 20-84, tak jak patrzę na wyniki wyborów parlamentarnych, oczywiście PiS kontra Koalicja Obywatelska.
Tak, no ja wspomniałem o tym, że sam Białystok to jest bardziej królestwo prezydenta Tadeusza Truskolaskiego, który jest związany z opozycją. Natomiast rzeczywiście w całym województwie podlaskim zwycięża Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem ponad 42%, dokładnie 42% i 39%. No i daleko, daleko w tyle dopiero jest na drugim miejscu Koalicja Obywatelska. Tam ma 20,8%. Jeszcze trzecia droga, która zrobiła bardzo dobry wynik i zbliżony do KO, czyli 18,8%. Konfederacja, no niespełna 10%, bo 9,9,8%. Nowa Lewica jest wielkim zaskoczeniem, bo jest poniżej progu wyborczego, 4,8%, a to znaczy, że Lewica, Nowa Lewica w naszym regionie traci posła, do tej pory miała posła Krutula. No i on niestety dla Nowej Lewicy nie załapał się w tym nowym rozdaniu do Sejmu. Ale też trzeba zauważyć, że Prawo i Sprawiedliwość, chociaż wygrywa w województwie podlaskim, to straci jednego posła. Natomiast jednego posła tutaj zyskuje w naszym regionie z kolei, a nawet dwóch posłów zyskuje w naszym regionie dodatkowych. Polskie Stronnictwo Ludowe, a właściwie trzecia droga, tak? Bo do tej pory tutaj w naszym regionie PSL miał jednego posła, Stefana Krajewskiego, a teraz jeszcze będzie miał dwóch dodatkowych, czyli Szymona Hołownię, który okazuje się, że jest strzałem w dziesiątkę dla trzeciej drogi i dla opozycji, bo Szymon Hołownia w naszym regionie miał najwyższy wynik jako jedynka, około 80,000 głosów zebrał. I co trzeba tutaj podkreślić, no niewątpliwie takim jego największym konkurentem w tym regionie była jedynka PiS-u, czyli minister aktywów państwowych Jacek Sasin, który miał być lokomotywą wyborczą, no ale jednak chyba tą lokomotywą nie został, bo zdobył 59,000 głosów i to był drugi wynik w województwie.
Trzeba odnotować też bardzo dobry wynik Krzysztofa Bosaka.
No tak, Krzysztof Bosak 44,685 głosów. Wprawdzie, no, jeśli chodzi o inne jedynki, to dopiero na piątym miejscu. Jeśli byśmy tutaj wzięli w kolejność jedynek, no to na pierwszym miejscu, tak jak wspomniałem, prawie 80,000 głosów Szymon Hołownia, na drugim był właśnie Jacek Sasin z PiS-u, 59,000 i podium, można powiedzieć, że zamyka lider KO, szef Platformy w Podlaskiem, Krzysztof Truskolaski. Na marginesie syn prezydenta Białegostoku, Tadeusza Truskolaskiego. On miał 57,000. Na czwartym miejscu znalazł się Adam Andruszkiewicz z PiS-u, czyli wiceminister, 53,000 głosów. I rzeczywiście na piątym miejscu Krzysztof Bosak, 44,000. I tutaj też trzeba podkreślić, że Konfederacja w województwie podlaskim miała lepszy wynik niż jakby w całej Polsce, bo tutaj akurat właśnie Konfederacja miała, no, prawie 9,8%, czyli po prostu, no, tutaj jakby Konfederacja w naszym regionie odcięła sobie ten kupon, że jednak wschód jest bardziej prawicowy. Tak można tak ogólnie powiedzieć, oczywiście.
I to jak byliśmy w województwie podlaskim, to się czuło, że Konfederacja jest w okolicach Białegostoku, może nie w samym Białymstoku, ale jest bardzo mocna. A jak wyglądają wyniki wyborów do Senatu?
Tutaj do Senatu jest zmiana, też jest zmiana. Do tej pory Prawo i Sprawiedliwość miało trzech senatorów, bo są trzy okręgi senackie. W województwie podlaskim był to Marek Komorowski, Mariusz Gromko oraz Jacek Bogucki. I tutaj nastąpiła zmiana. Prawo i Sprawiedliwość straciło jednego senatora, czyli Mariusza Gromko. On wprawdzie zdobył duży wynik, bo ponad 100 tysięcy głosów, ale ostatecznie przegrał z kontrkandydatem z Paktu Senackiego, Maciejem Żywno. Ten zdobył ponad 130 tysięcy głosów i wygrał. Przypomnijmy, że Maciej Żywno był znany z tego, że był wcześniej, przez wiele lat był wojewodą podlaskim. Należał w ogóle do Platformy Obywatelskiej, ale teraz przeszedł do Trzeciej Drogi. Także był we władzach województwa, był w poprzednich latach. Był wicemarszałkiem województwa podlaskiego. Także był niewątpliwie też znaną postacią w naszym regionie. Zasłynął też z pewnej działalności przy pograniczu polsko-białoruskim. Gdzieś tam czasami chwalił się w mediach społecznościowych, że bierze udział w jakiś sposób tam w pomaganiu imigrantom. Też działał w ochotniczych strażach pożarnych i tym też się chwalił w mediach społecznościowych.
Podsumowując, ilu posłów prowadziło Prawo i Sprawiedliwość, ilu posłów Konfederacja, ilu posłów Trzecia Droga, ilu posłów Konfederacja?
No to tak jak wspomniałem na samym początku, Prawo i Sprawiedliwość ma w tej kadencji jeszcze, już kończącej się, miało 8 posłów, teraz to będzie 7, czyli o jednego mniej. Posłami Prawa i Sprawiedliwości tutaj zostali już wspomniany przeze mnie Jacek Sasin, Adam Andruszkiewicz, Dariusz Piątkowski, który był poprzednio liderem listy, także Jarosław Zieliński, były wiceminister spraw wewnętrznych, Kazimierz Gwiazdowski i Sebastian Łukaszewicz z Suwerennej Polski. On zastąpił panią Łapiak, która była do tej pory reprezentantką w naszym regionie tego ugrupowania. Platforma Obywatelska wprowadza 3 posłów, czyli Krzysztofa Truskolaskiego. Można powiedzieć, że tutaj nową postać, Alicję Łebkowską-Gołaś i Złomży, zdaje się, i Jacka Niedźwieckiego z Suwałk. Ciekawostką na liście Platformy Obywatelskiej jest to, że wieloletni poseł tej partii, Robert Tyszkiewicz, nie dostał się do Sejmu. Jest to, można powiedzieć, wielkie zaskoczenie, wielka niespodzianka w województwie podlaskim. Robert Tyszkiewicz przez wiele, wiele lat był posłem Platformy. No i oczywiście zasłynął z tego, że swego czasu był szefem sztabu wyborczego prezydenta Bronisława Komorowskiego i jak potem się mówiło o nim trochę złośliwie, że był tym, który obalił prezydenta. No i wracając jeszcze tutaj do naszych tutaj rozstrzygnięć, Trzecia Droga wprowadza 3 posłów, czyli Szymona Hołownię, Stefana Krajewskiego, Barbarę Okułę. No a z Konfederacji w Sejmie Podlaskie będzie reprezentował Krzysztof Bosak. I jeszcze raz przypomnę, Nowa Lewica traci posła Pawła Krutula w związku z tym, że nie osiągnęła w naszym regionie progu wyborczego i Paweł Krutul po pierwszej kadencji bycia w Sejmie musi się z polskim parlamentem pożegnać.
Powiedział Adam Jakucz, redaktor naczelny Kuriera Porannego. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
I dobrego dnia oczywiście życzę. Tak, to jest, skaczemy od Kuriera do Kuriera, z Białegostoku do Lublina. Wojciech Pokora, redaktor naczelny Kuriera Lubelskiego przy telefonie. Dzień dobry, Wojtku.
Dzień dobry.
No to podsumujmy wyniki wyborów w Lublinie.
W Lublinie i na Lubelszczyźnie generalnie Prawo i Sprawiedliwość zdecydowanie zwycięża. U nas są dwa okręgi jeżeli chodzi o Sejm, okręg szósty obejmujący Lublin i te okoliczne powiaty, czyli tutaj mamy zwycięstwo na poziomie 45 i niemal 0,5% w stosunku do 20,3% Koalicja Obywatelska 15,8, Trzecia Droga 8,3, Konfederacja 5,7, Lewica. I w okręgu numer 7, czyli tym przygranicznym, który obejmuje Chełm, Zamość, Białopodlaskę, tutaj mamy zwycięstwo PiS-u w 50,7, Koalicja Obywatelska 17,4, Trzecia Droga 13, Konfederacja 7,7 i Lewica 5.
A teraz powiedzmy, jacy posłowie. Lokomotywą Prawa i Sprawiedliwości w Lublinie był minister edukacji, pan profesor Czarnek, i uzyskał 121 686 głosów.
To zdecydowanie miażdżąca przewaga, bo druga osoba, która zdobyła dość też pokaźny wynik jak na Lubelszczyznę, czyli przedstawicielka Koalicji Obywatelskiej Marta Wcisło, połowę mniej, 68 449, także to najlepszy wynik na Lubelszczyźnie. Był taki moment wczoraj, jak były oczywiście te głosy liczone, ale jeszcze nie było Lublina, nie było dużych miast, tylko były te powiaty bez dużych miast, no to 1/4 głosów w tych powiatach zdobył wtedy minister. Potem doszły te wyniki miejskie, to one trochę inaczej się kształtują.
Ilu posłów z Lubelszczyzny wprowadza do parlamentu Prawo i Sprawiedliwość?
Z Lubelszczyzny jest tak. Z szóstego okręgu mamy 8 posłów. I tutaj mamy nowego posła, którego dwoje debiutantów, bo do Sejmu wchodzi Przemysław Czarnek, zostaje w Sejmie wiceminister finansów Artur Soboń, zostaje Jan Kantak, Sławomir Skwarek, Sylwester Tułajew i Kazimierz Choma, i dwie nowe osoby, Michał Moskal i Magdalena Filipek-Sobczak. A w okręgu siódmym mamy 3, 4, 5, 6, 7 posłów. Tutaj liderem listy był Mariusz Kamiński, który zdobył 44 195 głosów. I dalej mamy Jarosława Sachajkę, Dariusza Stefaniuka, Marcina Romanowskiego, Annę Dąbrowską-Banaszek, Tomasza Zielińskiego i Sławomira Zawiślaka. I z kolei Koalicja Obywatelska z szóstego okręgu troje posłów, Marta Wcisło, Michał Krawczyk i Krzysztof Bojarski, to będzie też debiutant. I z siódmego dwóch posłów, Krzysztof Grabczuk i Małgorzata Gromadzka.
Z kolei Trzecia Droga to pani
Joanna Mucha, tak, i Krzysztof Hetman, to znane nazwiska, jeżeli chodzi o politykę nie tylko lubelską, i z drugiego, tego siódmego okręgu Wiesław Różycki, Sławomir Ćwik, no i dwóch posłów Konfederacja wprowadza z Lubelszczyzny, Bartłomieja Pejo z szóstego okręgu i Witolda Tumanowicza z siódmego, i jednego posła Lewica, Jacek Czerniak.
A powiedzmy, jak wybory do Senatu przebiegały na Lubelszczyźnie?
No, u nas zacięta walka do Senatu jak zwykle jest w tym okręgu obejmującym Lublin, bo tutaj najwięcej emocji zawsze się pojawia. W poprzednich wyborach nie udało się Prawo i Sprawiedliwości, no i w tych też niestety się nie udało. I mamy Koalicję Obywatelską 48,48 kandydat koalicji. Jacek Trela zdobył. Na drugim miejscu już były wojewoda lubelski Lech Sprawka z Prawa i Sprawiedliwości 33,9, więc tutaj mamy senatora z koalicji, ale Stanisław Gogacz w jednym z okręgów, okręg wyborczy numer 14, z Prawa i Sprawiedliwości 52,8, więc on wchodzi Grzegorz Bierecki, wchodzi Józef Zając. Tutaj była długa też walka, bo to jest komitet wyborczy Józefa Zająca. On był kiedyś w PiS-ie, w tamtej kadencji odszedł i teraz Prawo i Sprawiedliwość wystawiła Kamilę Grzywaczewską, która z nim walczyła i tak naprawdę szli wczoraj w sondażach łeb w łeb, ale ostatecznie to senator Zając będzie wciąż senatorem. Mamy jeszcze, tych okręgów u nas jest kilka senackich na Lubelszczyźnie. Patrzę jeszcze na obejmujący Puławy, Lubartów, to tutaj jest Gogacz. Ale generalnie większość senatorów z Lubelszczyzny wprowadza Prawo i Sprawiedliwość.
A jakbyś ocenił, czy jest jakaś
niespodzianka? Tak, jeszcze Grzegorz Czelej jest, jeżeli chodzi o to. Mhm.
Czy jest jakaś niespodzianka na Lubelszczyźnie, czy też wszystko przebiegło zgodnie z planem?
Znaczy, no, na pewno nie, wynik nie jest niespodzianką, bo na Lubelszczyźnie Prawo i Sprawiedliwość zazwyczaj więcej zdobywa procentowo tych głosów niż w całej Polsce. Chyba poszło zgodnie z przewidywaniami. No, walczyła na pewno koalicja wczoraj w ciągu dnia o czwarty ten mandat. Cały czas spodziewali się tego, że być może po tych wynikach exit pollu będzie im też przysługiwał jeszcze jeden nowy, ale ostatecznie tak się nie stało, więc no, Prawo i Sprawiedliwość zachowało swoje mandaty. No i u nas się udało koalicji, Konfederacji wprowadzić posłów, więc to są takie niespodzianki.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę o poranku. Wojciech Pokora, redaktor naczelny Kuriera Lubelskiego. A teraz za chwilę przeniesiemy się do Wrocławia. We Wrocławiu Krzysztof Kunert. Dzień dobry, Krzysztofie.
Dzień dobry.
No to podsumujmy wyniki wyborów i we Wrocławiu, i na Dolnym Śląsku.
Jak wygląda pejzaż polityczny Dolnego Śląska po wyborach? Ciekawie wygląda, proszę państwa. Przede wszystkim informacja taka, że Platforma, można powiedzieć, odbiła Dolny Śląsk jako region. 36% Dolnoślązaków zagłosowało na tą partię. Napis nieco ponad 31%. Frekwencja, mówię o całym regionie, ponad 73%. I to robi ogromne wrażenie. Ale żeby było nieco zabawniej, opowiem państwu o komisji wyborczej na wrocławskim Jagodnie. To duże blokowisko na południu Wrocławia, pełne młodych i nieco starszych ludzi. No i tu ostatni głos, jak podaje Radio Wrocław, oddano o 2:48 w nocy. Nie pomyliłem się. Tuż przed trzecią nad ranem oddała go pani Agata. A około północy jeszcze kilkuset metrowa kolejka przypominała bardziej jakiś happening z gorącą herbatą niż ostatecznie poważne decyzje. Najwyraźniej ludzie dobrze się tam bawili, czekając po kilka godzin, aby oddać głos. To perspektywa ludzi, no ale perspektywa poważnego kraju, gdzie się w sposób poważny przeprowadza wybory, no to już słabiej. Gromy lecą na magistrat wrocławski, bo to miasto organizuje komitety. Dziś miasto gęsto się tłumaczy, no ale tak czy siak wrocławskie Jagodno za przyczyną wyborów stało się sławne i zaistniało w świadomości Polaków. Ponoć przyczyną były tak długiej kolejki, było niewłaściwe zorganizowanie pracy, a także zbyt mały lokal wyborczy. No i proszę państwa, Krzysztofie, pytasz o wyniki. No to trochę wyników. We Wrocławiu Prawo Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 4 mandaty. Ja osobiście prognozowałem 5 mandatów. No ale będą 4. Na Mirosławę Stachowiak-Różecką zagłosowało prawie 100 tysięcy osób. Tam bez dwóch z hakiem tysiąca. To jest absolutny rekord. Tutaj pani poseł przebiła no, takie nazwiska jak Bogdan Zdrojewski. To jest numer 4 na liście PO, ale no, znane nazwisko, na które się po prostu we Wrocławiu głosuje. 85 tysięcy głosów zdobył pan były minister kultury w rządzie Tuska. Dwóch, to może jeszcze tak, 4 mandaty dla Prawa i Sprawiedliwości, 6 mandatów dla Koalicji Obywatelskiej. Dwóch posłów będzie miała Trzecia Droga, w tym byłego dziennikarza
Tomka Zimocha i tutaj zawiesił się głos Krzysztofa Kunerta. Już za chwilę wróci Krzysztof Kunert na antenę, tylko zmieni kanał Lucy. Takie są konieczności techniczne. To przypomnę państwu, że 35,4% głosów dostało Prawo i Sprawiedliwość. Wygrało te wybory, ale nie będzie rządzić. Koalicja Obywatelska 30,68%, Trzecia Droga 14,41%, Lewica 8,60%, Konfederacja 7,16%. Czy już mamy połączenie z Krzysztofem Kunertem? Jest Krzysztof Kunert, Wrocław, który kontynuuje opowieść o wynikach. Jesteśmy przy Zimochu, przy Trzeciej Drodze.
No więc Tomasz Zimoch to będzie poseł Trzeciej Drogi. Dwóch posłów będzie miała Trzecia Droga w polskim Sejmie z Wrocławia, a Konfederacja i Lewica zdobyły tutaj po jednym mandacie. Przenieśmy się do Legnicy. 5 mandatów poselskich w Legnicy dla Prawa i Sprawiedliwości i to najprawdopodobniej Prawo i Sprawiedliwość wygra. Wygrywa tutaj wybory wynikiem około 35%. Koalicja Obywatelska otrzyma 1% głosów mniej. No i tutaj lokomotywą absolutnie jest pani, bardzo popularna pani marszałek Elżbieta Witek. Zresztą no, trudno się dziwić, ja o tym państwu mówiłem na antenie Radia Wnet. W gminie Bogatynia, to tutaj mieszczą się kopalnia, elektrownia Turów, PiS zdominowało wybory, zdobywając około 40% głosów. Podobnie w Lubinie, Rudnej, Polkowicach. Przypomnę, to tutaj mieszczą się główne zakłady, kopalnie KGHM-u. No i robotnicy z KGHM-u wiedzą, jak postawić głos, żeby ten głos nie został zmarnowany i został wysłuchany gdzieś daleko w Warszawie. Natomiast w okręgu numer 2, czyli w Wałbrzychu, zwycięża Koalicja Obywatelska, zdobyła 37% głosów. Drugie miejsce przypadło PiS, tutaj 33% głosów. Wałbrzych to jest trudne miejsce dla prawicy, a to za przyczyną tego, co wydarzyło się w latach 90. Zresztą nie tylko Wałbrzych, Jelenia Góra też. Chodzi o tą straszną biedę, która przyszła po przemianach, po reformach Balcerowicza, co tu dużo mówić. I ludzie, całe te masy społeczne zostały spauperyzowane i dzisiaj podnoszą głowę powoli. No może jeszcze jeden wynik, tym razem z Izby Refleksji. Przenosimy się z Wałbrzycha do Wrocławia. Izba Refleksji, czyli Senat, i tutaj Kazimierz Ujazdowski, były wiceprezes PiS-u, ważny minister w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Mówię o tym rządzie, który był prawie 20 lat temu, zresztą nie tylko wtedy, który przeszedł na inną stronę mocy i on pokonał w tych wyborach Jarosława Obremskiego, pisząc na Twitterze przy okazji cytat, i ten cytat zacytuję: spełniły się marzenia na uwolnienie Polski spod złej władzy PiS-u i przywrócenie odpowiedzialnej polityki. Ja przyznam się państwu, że choć znam osobiście pana senatora od wielu lat i podobnie jak wiele osób tutaj konserwatywnie myślących na Dolnym Śląsku, bardzo go ceniłem. Dziś pozwolicie Państwo, że ja swój komentarz pominę. Informacyjnie Kazimierz Ujazdowski pokonuje Jarosława Obremskiego. I na koniec, proszę Państwa, ciekawostka. No musi być ciekawostka z Wrocławia, z Dolnego Śląska. Otóż podam Państwu wyniki wyborów z więzienia przy ulicy Kleczkowskiej. Podaję je za Gazetą Wrocławską. I tutaj zgadnijcie Państwo, kto zdecydowanie wygrał, kto zdecydowanie największą sympatią więźniów największego we Wrocławiu zakładu karnego się cieszył. Chwila ciszy, rośnie napięcie. No dobrze, odpowiadam. Koalicja Obywatelska, na którą oddano 503 głosy. Drugie miejsce zajęła Trzecia Droga. To 144 głosy. Dopiero na trzecim miejscu, proszę Państwa, Komitet Prawa i Sprawiedliwości. 91 głosów, tylko 91 głosów w więzieniu przy Kleczkowskiej napis.
Powiedział Krzysztof Kunert. Krzysztofie, serdecznie dziękuję za korespondencję. Studio Wrocław oczywiście wraca już regularnie na antenę Radia Wnet. Miłego dnia.
Dziękuję bardzo, miłego dnia.
I czas na komentarz polityczny. Michał Karnowski, sieci w polityce w Polsce przy telefonie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
No to się obudziliśmy w Polsce, w której już kiedyś wygląda na to, że byliśmy Polsce Donalda Tuska.
Taki urok demokracji, chociaż oczywiście znaliśmy wszyscy stawkę, Polacy też znali stawkę, tak zdecydowali. Tutaj trzeba do tego werdyktu podejść z pokorą, oczywiście dokonując też w pełni analizy, ale tak, to jest system, to będzie też system, który znamy. System, w którym wbrew, jeżeli oczywiście to się złoży, bo tutaj jest wiele znaków zapytania, jest pewna też dynamika polityczna. Na początku, wiadomo, jest miło, ładnie, bo rządzimy, no ale później tych pytań będzie coraz więcej, napięcia też będą rosły, różne grupy interesu stoją za poszczególnymi formacjami. Są możliwe w tym Sejmie jakieś inne układy, więc myślę, że będzie ciekawie, będzie wiele też podziałów na osiach trochę takich nieoczywistych, być może ideowych, być może związanych z wartościami. Polityka nigdy się nie kończy, gra się nigdy nie kończy, ale co najważniejsze, nigdy się walka o Polskę nie kończy, nigdy to pilnowanie Polski, które jest od zawsze hasłem naszego środowiska, nie zamyka się, tak? Nie może umilknąć, nie może zostać zastopowane. Natomiast no, będzie taki pierwszy okres pewnie euforii, próby zemsty, próby odwetu. Potem będzie trudniej. To co miłe, jeszcze pewnie tak trochę przed zwycięzcami, chwilę później będzie już im raczej trudniej, bo władza jest w Polsce wymagająca. Myślę, że też przeciwnicy obozu, który w sumie wygrał, czyli Prawo i Sprawiedliwość, też wysoko ustawili poprzeczkę. Także będziemy w takiej sytuacji. No na razie jeszcze przed nami chyba ta próba stworzenia rządu przez premiera Mateusza Morawieckiego, przez Prawo i Sprawiedliwość. Moim zdaniem próba absolutnie uprawniona, do której zwycięzca ma prawo, bo wynik zwycięzcy, choć z jego punktu widzenia rozczarowujący, jest jednak rewelacyjny, jak na 8 lat rządów trudnych, w ciężkich czasach pandemicznych, okołowojennych, przy tym wszystkim, co w tym czasie się zdarzyło i z czym trzeba było się zderzyć, to ta recenzja nie jest takim odrzuceniem rządów PiS-u pełnym pogardy i takim pełnym bardzo złych jakichś tutaj notowań. Jak to chociażby miało miejsce, gdy Platforma oddawała władzę, już nie mówię AWS, SLD, ten obóz rządzący, jednak zjednoczony, przeszedł przez te wybory i jednak ma liczbę mandatów, będzie miał liczbę mandatów, które absolutnie go uprawniają do podjęcia takiej próby stworzenia gabinetu. Więc tu mniej więcej jesteśmy, no, duża zwrotnica, tak, za nami i poszło to, pojechał pociąg w kierunku zupełnie innym. Mam nadzieję, że te straty dla Polski będą jak najmniejsze. Mam nadzieję, że część obaw naszych się nie spełni i mam nadzieję, że też przede wszystkim wszystkim Polakom, którzy Polskę kochają, wystarczy sił, energii, żeby się teraz zmobilizować i pilnować poszczególnych spraw, poszczególnych tematów, żeby właśnie też te złe czasy, które były z takim skutkiem dla obywateli, no nigdy już nie wróciły. Chociaż no, ja uważam, że ludzie się rzadko zmieniają i też pewne nawyki, pewne przyzwyczajenia, pewne poglądy, które miał Tusk jako premier w latach 2007-2015, no niestety wrócą i być może z jeszcze większą mocą. No też czasy są inne, tak? Mamy gigantyczne presje na tym kierunku zachodnim, gdzie próbuje się stworzyć takie scentralizowane państwo niemieckie i tu Warszawa była jedną z ostatnich przeszkód. No teraz padła, czy może paść za chwilę. Natomiast na wschodzie mamy wojnę i ona też wymaga zdecydowanych odpowiedzi. Te odpowiedzi były udzielane przez poprzedni rząd. Naprawdę byliśmy na ścieżce do stania się siłą militarną, która będzie odporna na tego rodzaju szantaże, napaści, agresje. Czy ten kierunek zostanie utrzymany? Znowu zadanie jakieś do obrony, do wykonania. A też myślę, Krzysztofie, że się zgodzimy w tym naszym gronie, że będzie z wielkim zadaniem utrzymanie tego pluralizmu, tej wolności mediów, którą mieliśmy przez ostatnie lata, bo Polacy uznali za naturalne, że w zasięgu pilota są bardzo różne poglądy i to aż skrzy od konfliktu, kłótni, sporu, dyskusji, debaty, wymiany poglądów. No, wiemy, że to były raczej pewne epizody w historii wolnej Polski, taki stan rzeczy i myślę, że też będzie trudno pod tym względem, ale no, my o to walczyć, jak rozumiem, będziemy dalej.
Tak, pod względem medialnym sytuacja wróci do 2015 roku, czyli momentu, kiedy jeszcze prezydentem nie był Andrzej Duda. A czego czy jak jakie są twoje oczekiwania i jak myślisz, jakie będą pierwsze decyzje, jeśli premierem zostanie Donald Tusk?
To jest dość oczywiste. No, pierwsze decyzje zawsze polegają na wymianie kadrowej, na wymianie takich kluczowych struktur. No, zaczynając od tych politycznych, potem to idzie bardzo, bardzo w dół. A potem myślę, że będzie takie szukanie różnych, w czym Tusk jest niezły rzeczywiście, szukanie różnych takich zasłon, przysłon, kotar, różnych scenografii, które tę realną zmianę nadchodzącą będą maskowały. Czyli na przykład zabór mediów publicznych i takie podporządkowanie ich platformie i już domknięcie systemu medialnego będzie nazywany odzyskaniem tych mediów, prawda, przez no nie wiadomo kogo właściwie, przez tę grupę. Domknięcie systemu będzie przedstawiane jako uwolnienie systemu, tak, i tu będą szukali różnych scenografii. Podporządkowanie się Niemcom będzie pewnie ubrane w takie szaty powrotu do głównego nurtu, tutaj będzie cmokanie, laskanie, prawda, padanie sobie wzajemne w ramiona i do nóg. Więc w różnych obszarach, no w obszarze gospodarczym, no ja publikowaliśmy takie zapowiedzi na łamach portalu w polityce.pl, że Tusk już wie, jak to zrobi, jak wróci do tej liberalnej polityki. Możemy się spodziewać jakiegoś ogłoszenia, jak to rzekomo mamy straszną sytuację budżetową i trzeba ciąć tutaj tropem Szymona Hołowni, który mówi, rozdawnictwo się skończyło. W obszarze wojska myślę, że będziemy mieli do czynienia z cięciami programów zbrojeniowych. To jeżeli do tego dojdzie, to będzie to zbrodnia naprawdę na bezpieczeństwie narodowym. W obszarze inwestycji absolutnie też kluczowych, które dawały nam na autostradę rozwojową, jak Centralny Port Komunikacyjny, będzie pewnie mowa o gigantomanii i pod tym płaszczykiem wycofywanie się z tego. Różny tu język będzie używany. No w obszarze symboliki ciekaw jestem, czy zaatakują bardzo ważne przecież dla Polaków miejsca, jak chociażby pomnik smoleński, czy może po prostu go pozwolą bezcześcić. Tak? To też możliwe, wycofując policję stamtąd. W obszarze reparacji pewnie za jakiś tam ochłap rzucony przez Niemców ten temat, który dobrze się rozwijał i dawał naprawdę Polsce szansę na uzyskanie należnego nam zadośćuczynienia za straszliwe straty i zbrodnie właśnie za jakiś ochłap po prostu się ten temat podda. Więc tego się spodziewam. Taki to będzie kierunek. No, jak się rządzi, wszyscy mniej więcej wiemy. Na razie będą musieli się ułożyć, tak? I tu zwracam uwagę na taki główny problem, przed którym staną, to znaczy ta oczywista wcześniej, taka akceptowalna psychicznie przewaga Platformy nad pozostałymi, która dawała Platformie takie oczywiste prawo i wskazania premiera i jakby dobierania ich trochę jako przystawki, no to zostało niestety tutaj, niestety z punktu widzenia Platformy, zanegowane. Tak, to jednak ten dobry wynik trzeciej drogi daje jej prawo i pozycję do ustawienia się trochę inaczej, ale myślę, że to zostanie przejęte. Nie wykluczam też scenariusza, w którym to nie Tusk zostaje premierem, choć nie jest on jakby politycznie logiczny i w tym sensie wprowadzałby kolejne zaburzenia i niewiadome. No ale to już tam będą jakoś się układali. Myślę, że tego kleju na początek wystarczy, tego kleju nienawiści do PiSu, antypiSu. Dalej będzie pewnie trudniej. Dalej będzie pewnie trudniej, bo polityka nigdy się nie kończy, pamiętajmy, i zawsze te napięcia w różnej formule wracają.
A o tym, jak podsumujemy kampanię wyborczą Prawa i Sprawiedliwości, porozmawiamy przy kolejnej okazji.
Dobrze, oczywiście. Dziękuję bardzo.
Ja dziękuję. Michał Karnowski był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 7:50.
Reklama.
Cotygodniowy raport giełdowy w Radiu Wnet. Chcesz być na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami na giełdzie? Czy interesują Cię inwestycje, strategie finansowe i analizy rynkowe? Słuchaj nas każdy poniedziałek o 12:45.
Partnerem audycji Cotygodniowy raport giełdowy jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.
Po reklamie.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
I Poranka Wnet. Łączymy się z Łodzią. Hubert Beckrycht, dziennikarz Polskiej Agencji Prasowej, przy telefonie. Dzień dobry, Hubercie.
Dzień dobry, Krzysztofie, dzień dobry.
I sekretarz generalny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polski, które zbierze się dzisiaj i będziemy rozmawiać na temat tego, co dalej po tych wyborach, ale powiedz i podsumuj wyniki wyborów w Łodzi.
Przede wszystkim spotkamy się w południe, żeby przedyskutować sytuację dziennikarzy po tej kampanii bardzo brutalnej, gdzie również dziennikarze, którzy ośmielili się mieć inne poglądy niż opozycja, no dostawali w głowę. Co w Łodzi? W Łodzi bez zmian. Wygrała Koalicja Obywatelska, na drugim miejscu jest PiS z 10 mandatów. Najprawdopodobniej 5 przypadnie Koalicji Obywatelskiej, 3 PiSowi i najprawdopodobniej o jednym Lewicy i Trzeciej Drodze. Jeśli chodzi o Trzecią Drogę, to pani Szymańska dostała 21 tysięcy głosów i ja powiem szczerze, że ja nie znam pani Szymańskiej, ale znam kilkoro osób, które od swoich znajomych w tygodniu przedwyborczym dostawało takie SMS-y, żeby wesprzeć Trzecią Drogę w Łodzi. No cóż, no można i tak. No, Koalicja Obywatelska rządzi w Łodzi od 13 lat i przyzwyczaiła mnie przynajmniej do różnych dziwnych zachowań, do rozkopanego miasta, do programów, który jest wyłącznie antypisem. No można, no można i tak. No najlepszy wynik na liście Koalicji Obywatelskiej osiągnął poseł tego ugrupowania Dariusz Joński, który jest byłym szefem SLD w regionie. Joński uzyskał blisko 87 tysięcy głosów. Pan poseł bardzo nie lubi pytań o swoją lewicową przeszłość, choć w przeszłości bardzo atakował pana, swojego obecnego szefa, pana Donalda Tuska. Pamiętam kadencję 2011-2015. Pan poseł Joński był bardzo dużym krytykiem pana Tuska. Tutaj weszła również pani Aleksandra Wiśniewska z Koalicji Obywatelskiej. To jest taka działaczka społeczna, o której było głośno, córka milionera i filantropa. Chyba Wikipedia, no w każdym razie jedna z platform encyklopedycznych podczas kampanii zmieniła tam taki życiorys kandydatki, gdzie pani Wiśniewska mówiła o tym, że tam uratowała Łódź z migrantami. No nie wiem, ile jest w tym prawdy. W każdym razie śmiechu było co niemiara. Broń Boże, nie z tonących migrantów, tylko z tego, że pani Aleksandra Wiśniewska czyniła się ratowniczką tego i tam nawet były takie zdania o stabilizowaniu łodzi. No to jest krucha kobieta, to ja nie wiem, jak to jest możliwe, ale bohater nie zna żadnych granic. Ja sam kiedyś w obronie złodzieja, kiedy jeszcze byłem mikrym człowiekiem, w obronie ludzi przed złodziejem podniosłem gaśnicę, której podobno nikt nie mógł później odnieść na miejsce. Trzecia na liście KO jest była siatkarka i posłanka Małgorzata Niemczyk, to jedna z tych złotek swojego świętej pamięci ojca. I później jest Paweł Bliźniuk, to taki radny sejmiku. A piąty, najprawdopodobniej piąty mandat uzyska nauczyciel Marcin Józefaciuk. I najprawdopodobniej mandatu nie dostanie były wiceprezydent Łodzi poseł Krzysztof Piątkowski. I uwaga, uwaga. Bez mandatu, wszystko na to wskazuje, zostaje poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska, która nieprzerwanie od 32 lat reprezentowała w Sejmie Unię Demokratyczną, Unię Wolności i Platforma, weszła chyba jeszcze z ROAD-u, Ruch Obywatelski, Akcja Demokratyczna, to taki protoplasta Unii Wolności. To można przypomnieć, że pani poseł Śledzińska-Katarasińska jest dziennikarką. Kiedyś należała do Polskiej Partii Robotniczej. W PRL pracowała w Dzienniku Łódzkim, w Głosie Robotniczym, Telewizji Polskiej. No później od początku lat 80. była związana z NSZZ Solidarność. Była internowana, potem współtworzyła w 89 studio Solidarność, a podczas nagonki antysemickiej w 68 roku w prasie łódzkiej ukazywały się bardzo napastliwe wobec Żydów i studentów artykuły tej dziennikarki i wówczas Iwony Śledzińskiej po ponad 30 latach, kiedy miała być ministrem kultury w rządzie Jerzego Buzka, to właśnie ta przeszłość spowodowała, że nie zasiadła w Radzie Ministrów, a później mówiła, że ktoś się podpisywał jej nazwiskiem. Rozumiem, to taka dygresja. Z czwórki posłów, która reprezentowała łódzką PO w Sejmie, właśnie tylko będzie pani Niemczyk, bo pan Zimoch, który kiedyś sympatyzował z PO, a teraz z trzecią drogą, jak już słyszeliśmy od kolegi, będzie posłem trzeciej drogi z Wrocławia. A najwięcej na liście PiS w Łodzi zdobył poseł, minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. No tutaj chyba PiS zdobędzie trzy mandaty i to jeszcze będzie zasiadał w Sejmie szef MSZ, profesor Zbigniew Rau i społeczniczka tutaj bardzo popularna w Łodzi, Agnieszka Wojciechowska-Wanhełtyła.
Z którą spotkaliśmy się przy...
Tak. Nie zasiądzie w Sejmie minister do spraw samorządów Włodzimierz Tomaszewski oraz wiceminister sprawiedliwości Piotr Cieplucha. A z trzeciej drogi posłem z Okręgu Łódzkiego, no tak jak już powiedziałem, pani Ewa Szymańska, a z lewicy pogromca PiS-u Tomasz Trela. W regionie mogę powiedzieć, że wygrał PiS, bo w całym regionie łódzkim wygrał PiS. W Łodzi, w powiecie brzezińskim i w powiecie łódzkim wschodnim Koalicja Obywatelska, ale w sieradzkim zwyciężył zdecydowanie PiS, w piotrkowskim zdecydowanie PiS, tam w piotrkowskim minister Telus przed Macierewiczem i Anną Milczanowską. No co mogę jeszcze powiedzieć?
Powiedz jeszcze co z Senatem, co z Janem Tomaszewskim, dzisiaj rocznica.
No niestety nie. Jan Tomaszewski uległ Arturowi Duninowi z Koalicji Obywatelskiej. Zwyciężył też w Łodzi Krzysztof Kwiatkowski. A jeszcze w Sieradzu oczywiście zwyciężyła do Sejmu Joanna Lichocka z PiSu i w ogóle tam PiS dostał niezły wynik, choć pan Tomczyk, były rzecznik Ewy Kopacz, też zdobył dużo głosów. Jeśli chodzi o senat w województwie, w regionie senackim, sieradzkim, to dwa mandaty zdobyli pan Seweryński i pan Błaszczyk, a jeden z tych mandatów zdobyła Koalicja Obywatelska. Ambrozik i Dobkowski ponownie z PiSu, ponownie będą w okręgu piotrkowskim senatorami. Pan senator Ambrozik ze Skierniewickiego, a pan senator Dobkowski z Piotrkowskiego, to PiS. No tak było, że było 4-3 z 7 mandatów w senatorskim w województwie łódzkim. 4 dzierżyło PiS, teraz jest odwrotnie. PiS dzierży 3 mandaty w województwie. Nie, coś pokręciłem, przepraszam. No w każdym razie jeden mandat wobec tego, co było w regionie łódzkim, wypadł PiS-owi, czyli ten mandat w okręgu senackim, pabianickim.
Powiedział Hubert Beckrecht. Hubercie, do zobaczenia w samo południe. Hubert Beckrecht, dziennikarz Polskiej Agencji Prasowej, sekretarz generalny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, zakończył pierwszą godzinę poranka wnet, a drugą godzinę otworzy Jakub Duszak i wiadomości.
Dzień dobry, minęła 8 w tym wydaniu wiadomości. Państwowa Komisja Wyborcza zbliża się do końca liczenia głosów. Zabójcą dwóch szwedzkich kibiców w Belgii jest Tunezyjczyk oraz Joe Biden leci na Bliski Wschód. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości w net.
Państwowa Komisja Wyborcza zbliża się do końca liczenia głosów. Prawo i Sprawiedliwość zdobyło w niedzielnych wyborach 35,40% wszystkich głosów. Drugie miejsce zajmuje Koalicja Obywatelska z wynikiem 30,68%. Trzecia droga ma 14,41%. Kolejno do Sejmu wchodzą jeszcze Lewica 8,60% i Konfederacja 7,16%. Także do Senatu zwyciężył Komitet Wyborczy PiS, jednak większość w Izbie Wyższej Parlamentu będą miały ugrupowanie Paktu Senackiego, czyli przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi, Lewicy, politycy ruchu Tak dla Polski oraz kandydaci wchodzący do paktu, ale startujący z własnych komitetów. Trzeba się zmobilizować i pilnować poszczególnych spraw. Nie wierzę, że ludzie aż tak się zmieniają, mówił w poranku wnet o możliwej polityce przyszłego rządu redaktor portalu W Polityce Michał Karnowski.
Pewne nawyki, pewne przyzwyczajenia, pewne poglądy, które miał Tusk jako premier w latach 2007-2015, no niestety wrócą i być może z jeszcze większą mocą. No też czasy są inne, tak? Mamy gigantyczne presje w tym kierunku zachodnim, gdzie próbuje się stworzyć takie scentralizowane państwo niemieckie i tu Warszawa była jedną z ostatnich przeszkód. Teraz padła, czy może paść za chwilę, natomiast na wschodzie mamy wojnę.
Mówił redaktor W Polityce Michał Karnowski. Wszystkie rozmowy na wnet.fm. Sprawca wczorajszego zamachu terrorystycznego w Belgii był Tunezyjczykiem, poinformował premier Belgii Alexander De Croo. Wcześniej informował o tym belgijskie media, dodając, że od 2019 roku starał się o azyl, ale jego wniosek odrzucono. Zabójca zastrzelił wczoraj wieczorem dwóch szwedzkich kibiców, którzy przyjechali do Brukseli na mecz piłkarski z Belgią w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy. Mężczyzna wciąż nie został złapany. To jeden z powodów, dla którego centrum kryzysowe podniosło alert zagrożenia terrorystycznego do czwartego poziomu w regionie Bruksela. To oznacza zwiększoną obecność policyjną w Brukseli i wzmocnione środki bezpieczeństwa w niektórych miejscach, szczególnie tych związanych ze szwedzką społecznością, powiedział De Croo na specjalnie zwołanej konferencji nad ranem. Alert zagrożenia terrorystycznego został podniesiony do najwyższego poziomu tylko w regionie stołecznym. W pozostałej części kraju obowiązuje trzeci poziom. Joe Biden udaje się jutro do Izraela, gdzie trwa wojna rozpoczęta po ataku bojowników Hamasu. Amerykański prezydent będzie tam rozmawiał o pomocy militarnej dla Izraela, sytuacji humanitarnej i o losie zakładników, wśród których znajdują się Amerykanie. Podczas tej samej podróży Joe Biden odwiedzi Jordanię. Pierwszym etapem podróży prezydenta USA na Bliski Wschód będzie Tel Awiw, gdzie spotka się z premierem Benjaminem Netanyahu i innymi izraelskimi urzędnikami. Szef amerykańskiej dyplomacji dodał, że prezydent USA wyśle sygnał do wszystkich państw i organizacji, by nie ważyły się wykorzystać sytuacji w Izraelu i że chce się zapoznać z planami władz tego kraju. Prezydent chce usłyszeć od Izraela, w jaki sposób będzie prowadził operacje militarne, minimalizując ofiary cywilne i zapewniając pomoc humanitarną dla Gazy. Po wizycie w Tel Awiwie Biden poleci do Ammanu w Jordanii, gdzie spotka się z królem Abdullahem II, prezydentem Egiptu Abdelem Fattahem el-Sisi i prezydentem autonomii palestyńskiej Mahmudem Abbasem. Korea Południowa, Stany Zjednoczone i Japonia zakończyły pracę nad utworzeniem trójstronnej gorącej linii, która ma ułatwić komunikację pomiędzy tymi trzema krajami. Według władz w Seulu nowy system trójstronnej komunikacji to kolejny znak pogłębienia współpracy w zakresie bezpieczeństwa. Gorąca linia ma służyć szybkiej komunikacji i konsultacji, w szczególności wobec coraz poważniejszych napięć militarnych z Koreą Północną i rosnącej potęgi militarnej Chin. Z tej formy komunikacji będą korzystać przywódcy trzech państw, jak również ich doradcy do spraw bezpieczeństwa.
Prognoza pogody. Sponsorem pogody jest firma Fakro, producent okien pionowych i bram garażowych Fakro Innovio.
Dziś po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, w górach również deszczu ze śniegiem i śniegu. Na północy możliwe burze i opady krupy śnieżnej, w Krakowie do 11 stopni Celsjusza oraz 30,73% głosów w wyborach parlamentarnych otrzymała Koalicja Obywatelska. Na PiS zagłosowało 30,68% krakowskich wyborców, Trzecia Droga ma tam 16,86% poparcia, Nowa Lewica 11,04%, a Konfederacja 7,71%. We Wrocławiu do 12 stopni, raczej bez deszczu, ale z mocnym wynikiem Koalicji Obywatelskiej 40,81% i wyraźną przewagą nad PiS-em 21,64%. W Lublinie około 10 stopni Celsjusza i tu na odwrót 45,48% dla PiS i 20,32% dla KO. Trzecia Droga tradycyjnie około 15%. Łódź to 41% dla Koalicji, 26,82% dla PiS. Warszawa to 12 stopni Celsjusza, 42,25% na Koalicję i 22% na PiS. 14 na Trzecią Drogę, 13 na Lewicę. W Bydgoszczy 39,5% na KO, 25,71% dla PiS. W Białymstoku 31,30% dla PiS, 27,11% dla KO. W Szczecinie 44,23% dla KO i 25,25% dla PiS. Temperatura nie przekroczy dziś 12 stopni. Przez najbliższe 4 lata klimat opozycyjny.
Prognoza pogody. Sponsorem pogody jest firma Fakro, producent okien pionowych i bram garażowych Fakro Innovio.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, Grzegorz Milko. W nawiązaniu do informacji o zamachu terrorystycznym w Brukseli, informacje dalsze są takie, że mecz przy wyniku 1-1 po pierwszej połowie został przerwany. Co powiedział trener reprezentacji Szwecji na konferencji prasowej zwołanej zaraz właśnie po tych wydarzeniach? Jesteśmy smutni, mamy łzy w oczach, powiedział trener Szwecji Janne Andersson, dodając: w przerwie usłyszeliśmy tę dramatyczną wiadomość, że żaden z graczy nie chciał kontynuować gry. W jakim świecie żyjemy? W Szwecji również ostatnio było wiele ofiar przemocy z użyciem broni, dodał trener reprezentacji Szwecji. Dramatyczne doniesienia i bardzo naprawdę smutne rzeczywiście, które położyły się cieniem na meczu Szwecja-Belgia i na tym, że ten mecz został po prostu przerwany. Inne mecze oczywiście zostały dokończone, były kontynuowane w ramach Euro eliminacji do Euro. I tak Austria zapewniła sobie awans, wygrywając z Azerbejdżanem 1-0. Holandia na wyjeździe wygrała z Grecją. Bramkę w doliczonym czasie gry z rzutu karnego strzelił Van Dijk. Holandia wcześniej zapewniła sobie awans. Portugalia rozgromiła Bośnię 5-0. Irlandia 4-0. Zwyciężyła Gibraltar. Dziś absolutny hit w grupie C. Rewanż za Euro sprzed 2 lat. Anglia zmierzy się z Włochami. Wtedy Włosi okazali się lepsi od Anglików, wygrywając po serii rzutów karnych, a więc jest okazja i szansa na taki, przynajmniej w małym wydaniu, rewanż. Natomiast my dziś w Polsce obchodzimy bardzo ważny jubileusz związany z polską piłką. Dokładnie 50 lat temu na stadionie Wembley reprezentacja Kazimierza Górskiego zremisowała z Anglikami 1-1 i po tym remisie awansowała do Mistrzostw Świata w 1974 roku na boiskach w stadionach Niemiec, gdzie zostaliśmy trzecią drużyną świata. 50 lat temu, dokładnie wieczorem, cała Polska wstrzymała oddech. To był niezwykle piękny mecz, może nie piękny w wykonaniu naszych zawodników, bo rzeczywiście Anglicy mieli ogromną przewagę, ale niektórzy piłkarze wznieśli się na absolutne wyżyny swoich możliwości, umiejętności, jak choćby bramkarz Jan Tomaszewski, ale także cała linia obrony. Wszyscy zagrali świetnie. Kazimierz Dejna kierował drużyną, świetnie w ataku poczynał sobie Lato Domarski, Gadocha i właśnie Jan Domarski, piłkarz ówcześnie Stali Mielec, strzelił bramkę na 1-0, gdzie Shilton puścił pod brzuchem, jak to w słynnym komentarzu Jana Ciszewskiego, a później z rzutu karnego po falu Adama Musiała na linii, na styku pola karnego, Alan Clark strzela bramkę z rzutu karnego. Polacy dowieźli remis do końca i to był zwycięski remis, który dał awans z grupy, która składała się wtedy z trzech drużyn, Polska, Anglia i Walia. Zwycięski remis, tak wtedy mówiono. Lata mijają, 50 lat minęło i teraz mamy przegrany remis, bo tak można powiedzieć o tym, co stało się na Stadionie Narodowym, remis z Mołdawią. Też 1-1, nomen omen. A więc dzisiaj świętujmy, pamiętajmy o tym po prostu, bo to było wielkie wydarzenie, to były drzwi, które otworzyły nam nasz futbol na lat. Właśnie remis na Wembley, dokładnie 50 lat temu, 17 października 1973 roku. Anglia, Polska 1-1. Teraz to wszystko. Dziękuję. Do usłyszenia po godzinie 9.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Reklama.
Gospodarka, bezpieczeństwo, kultura, nauka, zdrowie. W jakim kierunku ma rozwijać się Polska? Program Strategia dla Polski w każdy poniedziałek o godzinie 10.30.
Sponsorem programu Strategia dla Polski jest Orlen.
Po reklamie.
Tak, skoncentrowaliśmy się na wyborach parlamentarnych w Polsce. Ja przynajmniej, że nie wiedziałem o zamachu terrorystycznym w Brukseli. Wstydzę się, przyznaję, moja wina. Łukasz Jankowski śledzi wszystko, więc na pewno o tym zamachu terrorystycznym w Brukseli wiedział. Dzień dobry, Łukaszu.
I w Brukseli i w innych miejscach faktycznie Europa żyje kwestią migracji, kwestią terroryzmu, palestyński dżihad rozsadza nie tylko Bliski Wschód, ale także rozsadza państwa zachodnie i Brukselę i Szwecję. W Szwecji to był zamachowiec, który na nagraniu krzyczał, że czy mówił, że należy do państwa islamskiego. Wojna na Bliskim Wschodzie już nie jest kwestią zewnętrzną, jest kwestią wewnętrzną, jeśli chodzi o sytuację w Unii Europejskiej.
Wrócimy do tych wszystkich spraw już za chwilę, ale teraz jeszcze są przed nami te wszystkie tabelki, te podsumowania wyborów. Wszystko już jasne. Wiadomo, kto będzie rządził. Wiadomo, kto będzie jako pierwszy próbował stworzyć rząd.
Wiadomo?
No, tak mi się wydaje, że wiadomo.
Nie wiem, skąd pan to wie. Ja takiej wiedzy nie mam.
Ty nie masz takiej wiedzy?
Nie mam takiej wiedzy. Wydaje mi się, że prezydent jeszcze nie podjął żadnej decyzji, komu powierzy rolę formowania rządu.
A nie powiedział tego w noc wyborczą, że powierzy, że demokratyczny zwyczaj jest taki, że powierza się najpierw zwycięskiej partii próbę sformułowania rządu.
Tak, ale sytuacja teraz jest pewnie trochę inna. Ja bym nie był taki przekonany, że tą partią, która dostanie jako pierwsza tą propozycję formowania rządu, będzie Prawo i Sprawiedliwość. Nie wykluczam tego, ale nie będę specjalnie zdziwiony, jak stanie się inaczej, bo mamy większość 249 głosów wokół partii opozycyjnych, opozycji liberalno-lewicowej i oczywiście można jakoś staczeńcą próbę podjąć, ale ale rachunek jest dość oczywisty.
Jest godzina 8:12. Łukasz Jankowski bardzo lubi zapowiadać piosenki.
Oczywiście, że lubię. Na początek, zanim polityka, to zespół The Mamas and the Papas.
Wywiad wnet.
A gościem poranka wnet Ireneusz Raś, poseł Koalicji Polskiej, Centrum dla Polski, Trzecia Droga. Dzień dobry, panie pośle.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Wielu kadencji i także 10. kadencji, jak się okazuje.
No chyba, to teraz jest 10. kadencja?
Tak jest.
Tak, według numerów? No to tak, potwierdzam. Na samym początku chciałem wszystkim wyborcom podziękować nie tylko za zaufanie do Trzeciej Drogi czy do kandydatów Koalicji Polskiej, PSL, Centrum dla Polski, tylko dla moich kandydatów. Zawsze miło jest wchodzić do Sejmu nie z jedynki.
Drugie miejsce na liście, drugi wynik i Trzecia Droga, 2 mandaty w Krakowie zdobywa. Co oznacza wynik Trzeciej Drogi dla sceny politycznej?
Ja mam nadzieję, że zmianę kultury politycznej, zmianę akcentów w tej polityce. Mówiliśmy od samego początku, że trzeba pojednania, mówiąc krótko. Nie wolno budować nowego muru na linii Wisły, tak jak zaproponował na finale tej kampanii pan Morawiecki z panem Kaczyńskim. To jest niedopuszczalne. Za głębokie podziały w rodzinie polskiej to tylko szansa dla tych, którzy mogą to wykorzystać i Polskę osłabiać. To po pierwsze. Po drugie, to co mówiliśmy. Musi być też refleksja. Musi być skoncentrowanie się na ludziach, którzy tworzą nasz budżet, czyli ludziach przedsiębiorczych, którzy pracują. Im więcej Polacy pracują, nie mogą być gorzej traktowani przez rządzących.
To jeszcze
tego ład kiedyś była dla mnie szokująca. I dzisiaj na ulicy, jak pytałem ludzi, Czy warto pracować więcej? Mówili, w państwie PiS nie warto. Musimy to zmienić, bo przecież na pracy państwo stoi.
Chociaż dane ekonomiczne mówią troszkę coś innego. Panie pośle, zastanawiam się, co w praktyce oznacza tak dobry wynik trzeciej drogi. Zdobyliście połowę tego, co Koalicja Obywatelska. Do kogo będzie należała teka premiera, a do kogo teka marszałka Sejmu? Obydwie dla Platformy, czy się będzie dzielić?
Na pewno będzie jakieś porozumienie koalicyjne, które będzie zawierało porozumienie już personalne. Myślę, że rozmowy jeszcze nie ruszyły, bo dopiero, można powiedzieć, dzisiejszego ranka poznaliśmy jakby ostatnie decyzje wyborców co do rozkładu sił. U nas ten rozkład sił w tej koalicji ułożył się po połowie, mniej więcej, więc też zobaczymy, jak się zorganizujemy. Negocjacje ruszą, natomiast mam nadzieję, że one będą w dobrym stylu i to właśnie trzecia droga.
W dobrym stylu, ale no, to porozumienie nasz marszałek, wasz premier?
No pewnie trzeba zakładać porozumienie personalne, które nie da pełnej kontroli w najwyższych władzach państwa jednej stronie koalicji. Tych stron jest cztery, można powiedzieć, więc licząc, że trzecia droga będzie wspólnie negocjowała, to jest trzy strony, więc tutaj te rozmowy w gabinecie muszą być spokojnie prowadzone.
A właśnie no, to będą, pan poseł dotknął kolejnej niepewności w tym układzie rządzącym. To będą cztery strony czy trzy strony? Jak to będzie negocjowane? W umowie koalicyjnej są dwa osobne kluby. To będzie utrzymane, czy jednak po takim sukcesie to was scementuje i będzie jeden klub, trzecia droga?
Na pewno będzie funkcjonować taki klub jakby federacyjny dwóch środowisk, bo po takim sukcesie rzeczywiście trzeba to mocno wziąć pod uwagę. Natomiast kluby parlamentarne będą oddzielne, bo tak...
To ja nie rozumiem, federacyjny czy oddzielny? To regulamin Sejmu jest prosty.
Jeden, tak, no ale może być też coś, co nie wynika z regulaminu Sejmu, a coś, co pokazuje pewien obyczaj środowiska, które razem poszło do wyborów, że w kluczowych kwestiach ważnych dla koalicji, dla Polski, będziemy się spotykać i uzgadniać stanowisko, tak żeby dawać tutaj dobry przykład. Nie wszystko musi być w regulaminach zapisane, żeby
nie może
dobrze
być
funkcjonowało.
Ale
nie?
Jak są osobne kluby, to mają osobnych wicemarszałków, to wszystko się przekłada. To są może didaskalia, ale one są tak, istotne w polityce parlamentarnej.
Z tego co pamiętam, mówiliśmy, zakładaliśmy tą koalicję trzeciej drogi, że kluby parlamentarne będą odrębne. Widać, że jeden, no i drugie środowisko ma wystarczającą ilość parlamentarzystów, aby taki klub parlamentarny założyć. W związku z tym spodziewać się trzeba, że będą dwa kluby parlamentarne, ale ściśle współpracujące w ramach takich konsultacji. Jak to zostanie wypracowane? Ja jestem w stanie jako doświadczony parlamentarzysta sobie to wyobrazić, że będą to regularne spotkania z dyskusją.
Pan poseł jest doświadczonym parlamentarzystą, to prawda, ale nie był w parlamencie, kiedy funkcjonował rząd Hanny Suchockiej, a obecny rząd chyba tylko do tego gabinetu będzie można porównać co do zakresu szerokości koalicji. Wtedy ZHN z Unią Demokratyczną współtworzyły zaplecze parlamentarne. Teraz zapleczem parlamentarnym będzie Adrian Zandberg i Ryszard Petru. To może nawet jest jeszcze dalej niż zaplecze rządy Hanny Suchockiej. Jak wy będziecie rządzić właściwie, panie pośle? Co pana łączy z Adrianem Zandbergiem?
No, jest to bardzo szeroka koalicja, oczywiście ideowa. No, ale
ideowa to,
też...
to jaka idea was spaja?
Znaczy, na pewno musimy się w takiej sytuacji zająć generalnymi sprawami. To, co będzie na stole, to, co będzie w porozumieniu koalicyjnym, będzie bardzo ważne i dlatego my będziemy przykładać wielką wagę, ponieważ w tej koalicji to nasze środowisko jest najbardziej środowiskiem centroprawicowym. I my od samego początku powiedzieliśmy, że musi być kotwica, Kosiniak-Kamysz, jeszcze wieczór wyborczy. Powtórzyli to z Szymonem Hołownią, że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości będą dobrze się czuć w tym państwie. I że my to zagwarantujemy. To też jest nowa jakość. Mam nadzieję, że te słowa przełożą się w określone decyzje, które również będzie zawierać porozumienie koalicyjne. Myślę, że to jest oczywiste. I proszę poczekać, być spokojnym.
A jak będziesz z obietnicami, Reneusz Raś, naszym gościem? Oczywiście większość wyborców szeroko pojętego tego centrolewu głosowała po to, żeby odsunąć PiS od władzy i im realizacja żadnych postulatów nie jest potrzebna. Ale pewnie mniejsza część, ale też istotna wyborców liczyła na pewne zmiany, na przykład na dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. Teraz mamy wczoraj wypowiedź Władysława Kosiniaka-Kamysza, że to może być tylko wakacje, czyli niedobrowolny ZUS. Donald Tusk obiecywał jeszcze więcej. Nie, co wy z tym zrobicie?
Nie. Dobrowolny ZUS, jak Władysław wczoraj wyraził się, że to wakacje. No to tak ma działać, bo to ma być zawieszony ZUS na okres, kiedy przedsiębiorcy mają problem. Z tym, no, to
nie, to miał być dobrowolny ZUS, czyli płacę albo nie płacę. To miał być dobrowolny ZUS. A teraz się wycofujecie rakiem na wakacje od ZUS-u.
Nie. Myśmy mówili, na czym ma to polegać, że najczęściej to będzie na przykład na pół roku zawieszony ZUS po to, żeby ratować firmę. Tak to w praktyce miało wyglądać. Ja to w kampanii całej tłumaczyłem.
Ja się boję tej praktyki kolejnych postulatów. Kwota wolna do 6 tysięcy, to jak to w praktyce będzie wyglądać? Bo wszyscy zrozumieli, że będzie podwojona kwota wolna od podatku, a teraz boję się o tę praktykę.
Wiem, do czego pan pije, panie redaktorze. Pije pan dlatego, że rzeczywiście od Petru do Zandberga, jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze, jest bardzo daleko. Natomiast uważam, że musimy przeprowadzić pewne resume, podsumowanie i wyciągnąć z tego wnioski, ponieważ no, dalej tylko i wyłącznie...
Obiecaliście za dużo?
Nie. Będziemy te konkretne rzeczy dla przedsiębiorców robić. Będzie ustawa o przedsiębiorczości w odniesieniu do rzemiosła. No, musimy to przeprowadzić. Obiecaliśmy to rzemieślnikom. Musimy postawić na pracę, na szacunek dla ludzi, dla pracy.
A co jest waszym głównym? To jest ten postulat, czyli ten no, dobrowolny ZUS, trochę w cudzysłowie, czyli te wakacje od ZUS-u. Jaki jest ten minimum programowe, które wy musicie w tej koalicji zrealizować, żeby w nią wejść? Czy to jest tak, że wy już nią weszliście i w zasadzie nie bardzo wiecie, co utargujecie?
Na pewno mocno będziemy stawiać na powiązanie 800+ z pracą. Na pewno będziemy stawiać w rodzinny PIT.
Ale to by oznaczało, że otworzycie ustawę o 800+ i będziecie ją chcieli nowelizować.
No będziemy o tym dyskutować. No. Do tanga trzeba co najmniej trojga, a tutaj czworga. Natomiast także na szczęście jest do pary.
Zobaczymy, kto z kim będzie tańczył. To jeszcze... tak.
Natomiast, panie redaktorze, ma pan rację. Wyborcy zdecydowali. My musimy to wziąć pod uwagę, taka jaka jest scena polityczna. Ale też chcemy zapewnić wszystkich tych, których w Prawie i Sprawiedliwości mieli już dość tej atmosfery, że mogą się przecież dołączyć do tego, żeby dobre rzeczy poukładać dla Polski. Polityka zagraniczna, obronność, dokończenie tego, bezpieczeństwo szeroko rozumiane. To są wszystko rzeczy, za które się trzeba wziąć od podstaw. Naprawienie relacji międzynarodowych. To jest bardzo dla nas ważne i tym się trzeba zająć. Myślę, że
naprawienie relacji w Unii Europejskiej liczy na jedno, na zielone światło i przyjęcie i akceptację paktu migracyjnego na początek. Jaka będzie stanowisko trzeciej drogi PSL-u Koalicji Polskiej na ten temat?
Niezmienne. Nie jesteśmy zwolennikami przymusowej relokacji. I w tej kwestii będziemy trzymać za słowo naszych partnerów koalicyjnych.
Czyli co, będzie tak jak rząd PiS-u, będzie twarde weto i twarde niezgadzanie się na ten pakt.
To nie znaczy, że to jest weto, ponieważ jeżeli się wczytamy w dokumenty, liczą się fakty. Czy Polska będzie musiała przyjąć, czy nie migrantów? Uważamy, że nie. Musimy te dokumenty przeczytać, w których dyspozycji był pan Morawiecki i zobaczyć, czy mówił prawdę, czy tak jak mu się przypisuje bardzo
ale
często.
Ale te dokumenty nie są tajne w kancelarii, one są w Radzie Europejskiej. Nie trzeba do Donalda Tuska, znaczy nie trzeba iść do Mateusza Morawieckiego, wystarczy pójść do Manfreda Webera. On te dokumenty zna równie dobrze jak polski rząd i każdy inny rząd je zna, bo one nie są tajne, panie pośle.
Mnie nie interesuje, jak interpretuje pewne rzeczy. Nie robię z Webera ani diabła, ani anioła.
Nie, ale w sensie, że te zapisy są jasne, albo przyjmujecie, albo płacicie.
Ale interpretacja była dość różna z każdej strony. Ja z tym miałem wielki problem. Wydaje mi się, że interpretacja premiera Morawieckiego była właśnie opatrzona rozgrywką polityczną w Polsce, za co mam do niego olbrzymie pretensje, bo on na każdym kroku, osłabiając naszą pozycję w Unii Europejskiej, adresował tylko swój przekaz do wewnątrz,
to
do
już
Polski.
Ostatnie to pytanie ode mnie. Kwestie światopoglądowe. Bo jak się spojrzy na wyniki wyborów i rozkład głosów w parlamencie, to w tym Sejmie, mimo że wygrał Centrolew, to wydaje się, że może być w kwestiach światopoglądowych większość konserwatywna. No jak pan zagłosuje nad ustawą liberalizującą aborcję, bo to jest ten główny element światopoglądowy.
Pan redaktor zna moje poglądy i mam nadzieję, że też
znam te przedwyborcze, nie znam poglądów powyborczych, panie pośle.
Absolutnie powrót do kompromisu aborcyjnego jest dla mnie pewnym szlakiem, który musimy przejść, to mówiliśmy też jako środowisko.
Dla pana, a dla Koalicji Polskiej, PSL-u i... Już nie mówię o Hołowni, bo tam pewnie będzie chęć liberalizacji, ale w PSL-u samym jak to będzie wyglądać? Bo PSL w tym wypadku z Konfederacją i z PiS-em daje większość, która może zmienić kształt, ale może zatrzymać liberalizację. Tak będzie, panie pośle?
No tak, tylko dla mnie ustawa, która była kompromisowa z 1993 roku, nie rozumiem tego jako liberalizację, tylko jako przywrócenie pewnego ładu w głowach Polaków.
Jasne, a ja myślę o ustawie, którą zgłosi Lewica, pewnie z koalicją obywatelską, dobrowolnej aborcji do 12 tygodnia ciąży. Będzie takie głosowanie i jak zagłosuje PSL?
Przeciw.
Ireneusz Raś jest naszym gościem w studio, Krzysztof Skowroński. Pytanie o premiera panu zostawiłem.
Pytanie o premiera i pytanie o to, co to znaczy dobrze czuć się w tym państwie. Tak powiedział pan poseł o wyborcach PiS-u, ale co to znaczy?
No, to znaczy to, że oprócz tego, że chcemy iść do przodu i modernizować to państwo, musimy to robić na jakimś tam fundamencie. Ja wyczuwam po tej całej mojej kampanii długiej, nie tylko w dużym mieście, ale poza, taki mam okręg, że ludzie chcą iść do przodu, ale chcą też na pewnych zasadach i fundamencie wartości. Myślę, że to Koalicja Polska i Trzecia Droga w dużej mierze będzie chciała zapewnić Polakom.
Jest cały szereg instytucji, które powołał Prawo i Sprawiedliwość przez ostatnie 8 lat.
Dla mnie jest kandydat na premiera Władysław Kosiniak-Kamysz.
Od razu pan odpowiada.
Tak. No,
a kto może być dla pana kandydatem? Jak nie? Dlaczego nie Szymon Hołownia?
Dlatego, że...
Nie ma magistra.
Nie. Tutaj kwestie doświadczenia politycznego, sprawowania władzy w administracji. No, tutaj trzeba powiedzieć, że Kosiniak-Kamysz rozpoczął swoją drogę od tego, że sprawował bardzo przyzwoicie, mówiąc obiektywnie, funkcję ministerialną ministra polityki społecznej i rodziny. Sprawdził się, nabrał tego doświadczenia. Potem jako polityk, który musiał w różnych okresach sprawowania funkcji prezesa prowadzić PSL. Najpierw sam, potem stworzył projekt Koalicji Polskiej, potem doprowadził do sojuszu z Hołownią. Pokazał, że potrafi rozmawiać, potrafi się poszerzać, że nie patrzy tylko na koniec nosa swojej organizacji partyjnej, co jest bardzo ważne przy tego typu konstrukcji, jaką dzisiaj mamy. No i jest osobą o bardzo małym, negatywnym elektoracie. Premier na samym początku z takim bagażem, powiedzmy, negatywnym będzie miał dużo trudniej. Nie mówię, że to jest niemożliwe, bo wiadomo, jaka jest arytmetyka i największy koalicjant ma prawo desygnować premiera. Natomiast z punktu widzenia mojej optyki, mojego środowiska i takiego obiektywnego sądu jako posła ponad 18-letnim stażem, to byłaby znakomita kandydatura.
To w takim wypadku od tego naszą rozmowę rozpoczęliśmy. Platforma dostałaby tylko marszałka Sejmu. Oj, nie wiem, czy będzie taka szczęśliwa na tego rodzaju układ.
Taka sytuacja była w 2005 roku, znaczy niedokładnie i nieanalogiczna. Prawo i Sprawiedliwość wygrały wybory. Drugie miejsce zajęła Platforma Obywatelska. Wtedy miał być PO-PiS, miał rządzić PO-PiS i mógł zostać marszałkiem Sejmu Donald Tusk, ale powiedział nie.
No tak, ale wtedy właśnie Jarosław Kaczyński, bo to jakbyśmy tak obrazowali, że drugi wskazuje premiera, to wtedy, gdyby pan Kaczyński zaproponował Donaldowi Tuskowi tekę premiera, to pewnie ta koalicja by się, że tak powiem, złożyła. Brak było takiej refleksji. No i pewnie mieliśmy ten wielki spór, ale mam nadzieję, że ten spór się właśnie wyczerpał, bo on już był coraz bardziej jałowy dla Polski.
To zależy od tego
miejsca, z którego się patrzy.
Nie, to zależy od postępowania koalicji, która będzie rządzić Polską. Czy destrukcja wszystkiego, co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość, czy też coś innego?
Nie, panie redaktorze, tak być nie może. Pewne rzeczy zostały zaproponowane, które zostają. Absolutnie nie zamierzamy tych transferów społecznych gdzieś tam.
Nie myślę o transferach społecznych, bo tego oczywiście koalicja nie będzie chciała ruszyć, bo straciłaby bardzo szybko swoją popularność. Panie pośle, spotkamy się w studio, niedługo pan przyjedzie do Warszawy, a teraz bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
Ireneusz Raś, poseł z Krakowa, trzeciej drogi, klub parlamentarny, pewnie PSL Koalicja Polska, ale to jeszcze może jakieś będą zawirowania. Tak czy inaczej, po raz kolejny z Krakowa Ireneusz Raś odnawia swój mandat w partii, która osiągnęła chyba największy sukces tych wyborów. Nie wygrała oczywiście, ale na swoją miarę sukces jest.
I swój mandat
piosenka,
odnawia
komentarz
David Bowie.
David Bowie. wracamy do studia. Łukasz Jankowski, Krzysztof Skowroński. Boję się odświeżyć ekran, żeby nie stracić tych wyników. Mam wyniki z 99 i 97 setnych obwodów do głosowania. 300 są jeszcze niezaksięgowane. I wyniki są następujące. Prawo i Sprawiedliwość zdobywa 35% głosów i 0,39. Druga Platforma 30,68. Trzeci jest Komitet Koalicyjny Trzecia Droga 14,41 poparcia. Potem Nowa Lewica 6,8% i 0,61. I stawkę tych, którzy do Sejmu wchodzą, zamyka Konfederacja Wolność i Niepodległość 7,16. Bezpartyjni samorządowcy daleko w tyle, bo 1,86, czyli nawet próg wyborczy, czy próg finansowania nie został przekroczony, a dość wysoko, bo tuż za bezpartyjnymi Polska jest jedna, 1,63, to jest 350 tysięcy głosów, też jeszcze nie ma finansowania, a dalej jest mniej. Wydaje się, że jest kobiet wyborców mniejszość niemiecka, to była 25 mandatów, ale...
Mniejszość 25 mandatów?
25 tysięcy, ale właśnie, już wybiegłem naprzód w myśli, bo mandatów zdobyła ile?
Jeden.
Zero. Don zadziałał i w województwie opolskim pan poseł Grala, który do tej pory tradycyjnie mniejszość niemiecką reprezentował, musiał ustąpić mandat komu? Januszowi Kowalskiemu. I tak to jest, myślę, że największy.
Czyli Janusz Kowalski dostał się do Sejmu w Opolu.
I to kosztem mniejszości niemieckiej, to musi go w jakiś sposób szczególny cieszyć. Jest to pewien żartobliwy element tych wyników kampanijnych. Warto to zestawić z tym, jak to wyglądało lat temu 4. To już spieszę. Po pierwsze, jak szybko podsumujemy zyski dwóch głównych partii, to PiS i Koalicja Obywatelska zgarnęły 66% wyborców. No, tam powiedzmy z lekkim hakiem, ale niedużym. Lat temu 4 to było 70% wyborców.
Czyli gdzieś ten duopol. Trzecia droga wdarła się na podium i rzeczywiście wdarła się w sposób istotny. 14 powiedziałeś 36. To więcej niż prognoza wyborcza, ale trzeba powiedzieć, że te prognozy wyborcze mniej więcej się potwierdziły. Exit pole.
Late pole to wszystko.
Bo
niemalże w punkt.
Nie ma istotnej zmiany. Wiemy, kto jest zwycięzcą tych wyborów i wiemy, kto zwyciężył te wybory, bo to są dwie różne rzeczy, jak się okazało. Wyniki wyborów w Warszawie, bo tego państwu nie podawaliśmy w dzisiejszym poranku. W Warszawie 20-16 to jest wynik Prawa i Sprawiedliwości, a 43-20 to jest wynik Platformy, Koalicji Obywatelskiej i tutaj Donald Tusk pobił wszelkie rekordy. 533 505 głosów. No to rzeczywiście w tym wypadku to jest rekord Polski. Lider Prawa i Sprawiedliwości, pan profesor Piotr Gliński, 134 337 głosów. Drugie miejsce, jeśli chodzi o listę Prawa i Sprawiedliwości, Małgorzata Gosiewska zajęła 36 tysięcy głosów i trzecie miejsce minister Kaleta, 31 tysięcy głosów. Ja zapytam się Łukasza Jankowskiego, ile tych mandatów...
Czegoś mi tu brakuje, zaraz będę to weryfikował.
Brakuje może Mentzena, 100 tysięcy głosów.
Brakuje Prawa i Sprawiedliwości jednej osoby, która wyprzedziła panią Gosiewską, Marek Jakubiak, 38 tysięcy głosów na drugim. On zdobywa mandat. Mandat zdobywa oczywiście pani marszałek Gosiewska, która ma 36 tysięcy głosów i Sebastian Kaleta, 37 tysięcy głosów. Są cztery mandaty PiSu.
I profesor Gliński.
Tak jest, do kolekcji tej czwórki. Poza Sejmem dwóch parlamentarzystów z Warszawy, Paweł Lisiecki, były burmistrz na Pradze, i Jarosław Krajewski, obydwoje panowie odpowiednio 22 i 24.
Jarosław Krajewski był ważnym członkiem Komisji do Spraw Służb Specjalnych.
Teraz już w niej, przynajmniej w tej kadencji, nie zasiądzie, chyba że jakoś będą zwalniać się miejsca w Sejmie, ale nic na to nie wskazuje.
A Trzecia Droga zdobyła dwa mandaty z Warszawy?
Trzecia Droga zdobyła trzy mandaty z Warszawy. Michał Kobosko na jedynce, na dwójce profesor Władysław Teofil Bartoszewski, a na ostatnim miejscu kandydował kto? Ryszard Petru, który mandat też otrzymał, więc mamy Ryszarda Petru po 4-letniej przerwie znowu w Sejmie i 3 mandaty ma w mieście stołecznym Warszawa Lewica. Adrian Zandberg z jedynki z drugim wynikiem z 4. miejsca, Dorota Olko, także działaczka partii Razem. Dość dobry wynik, to taka osoba, którą ja znam lepiej, bo zajmowała się mediami w partii Razem i robiła to zawsze bardzo profesjonalnie i teraz okazało się, że miała takie zaplecze, między innymi Jerzy Bralczyk ją poparł, którego robiła magisterkę i dopiero co skończyła robić doktorat i teraz Dorota Olko wchodzi do Sejmu już niejako zaplecze medialne, ale jako poseł i też trochę takim fuksem, ale dostaje się Anna Maria Żukowska z 2. miejsca, ale wynik słabszy niż to w przypadku Doroty Olko z partii Razem. W ogóle na Lewicy, jeszcze tego nie policzyłem dokładnie, ale mamy znacznie więcej przedstawicieli partii Adriana Zandberga, bo Lewica to cały czas jest w pewnym sensie koalicja. Jest stare SLD poszerzone o Wiosnę Roberta Biedronia, co się zlało mniej więcej składnie w jedną strukturę partyjną. I do tego jeszcze partia Razem, która zachowała swoją autonomię lat temu, 4 w tej upływającej kadencji. Lewica miała 42 mandaty i 6 dla partii Razem. W tej kadencji będzie miała mandatów 30, czyli Lewica traci 12 mandatów w Sejmie po tych wyborach. Ale tak na oko szybko patrząc, to partia Razem będzie miała przynajmniej 1/3 posłów, co też zmienia pewne warunki gry na Lewicy. I też jest pytanie, jak się przełoży na koalicję wyborczą, bo politycy partii Razem nie są już tak ideowi, jak byli onegdaj, ale tam ideowości takiej prospołecznej trochę jeszcze jest, więc to może być też ciekawy element do dyskusji wewnątrz tej koalicji rządzącej. Też na ostatniej prostej do Sejmu dostał się Włodzimierz Czarzasty, ale z 2. wynikiem z Sosnowca kandydował z tamtejszego okręgu, wyprzedził go osoba też z partii Razem, która była na ostatnim miejscu. To miała 2-krotnie lepszy wynik od Włodzimierza Czarzastego, żeby było zabawniej. To jeszcze tylko dopełnię tego obrazu, żeby tu wszystko było jasne, bo Lewica na tych wyborach straciła wyborców. Lat temu 4, już patrzę, 19 miała 2 300 000 głosów i zdobyła 12%. W tym roku wygląda to następująco, że Lewica ma tych procent, już Państwu mówię, 8 i ma 1 800 000 głosów, czyli mimo tego, że frekwencja była o ponad 10% więcej, to Lewica zdobyła bezwzględnych głosów o 400 000 mniej i to jest skala słabnięcia Lewicy albo tego, że Platforma Obywatelska na tej Lewicy łowi coraz silniej. Straciło także poparcie Prawo i Sprawiedliwość. Lat temu 4 to było przeszło 8 milionów głosów. Teraz to jest 7 600 000. PiS straciło 400 000 głosów. Tak jak powiedziałem, trzeba mieć w pamięci, że frekwencja była znacznie wyższa, więc żeby utrzymać ten poziom, jaki był lat temu 4, to musiałaby zdobyć tych głosów grubo ponad 9 milionów. No i Platforma Obywatelska, czy Koalicja Obywatelska oczywiście swój stan posiadania zwiększa. Zagłosowało na ten komitet o ponad 1,5 miliona wyborców więcej, co się przełożyło oczywiście na więcej mandatów. Lat temu 4 to było wynik 27, teraz to jest wynik ponad 30%. Oczywiście wszystko przez tą wyższą frekwencję. No i zdublowała swoja, wtedy nie było jeszcze Szymona Hołowni, ale ten blok, w którym jest i Szymon Hołownia, i PSL, czyli ta trzecia droga, zdobyła ponad 2 razy więcej niż PSL, Koalicja Polska lat temu 4.
Ile mandatów dostanie Konfederacja i czy lider Konfederacji, który dostał 100 000 głosów w Warszawie, dostanie się do Sejmu?
Dostaje się do Sejmu. Lider Konfederacji będzie posłem. Konfederacja będzie miała, patrzę, 15 albo 16 posłów. To jeszcze wczoraj miała 15. 100, ale może będzie miała, tam się ważył 16 mandat w tej chwili.
Ale 15, znaczy tworzy
klub. Klub, czego nie było, teraz było około 11. Rzeczywiście Konfederacja zdobyła i procentowo, i ogólnie więcej. Lat temu 4 Konfederacja Wolność i Niepodległość miała 1 200 000, 250 tysięcy głosów i zdobyła 6,8% głosów. W tych wyborach Konfederacja zdobyła 1 500 000 głosów, czyli wzrost o, i to taki wyraźny wzrost o 300 tysięcy, 320 tysięcy, bo to jest 1 545 000 głosów, co się przełożyło także na wyższy udział procentowy, to jest 7,16%. Oczywiście daleko poniżej oczekiwań, ale lepiej niż lat temu 4, więc i ten udział w mandatach poselskich będzie ciut większy.
A ja bym zwrócił uwagę na to, co wydarzyło się w Gdańsku i w okolicach. Tam Kacper Maciej Płażyński zdobył ponad 100 tysięcy głosów, 100 445. To jest bardzo dobry wynik. Teraz patrzę, jak w koalicji, kto był liderem.
Nikt nie miał więcej, chociaż koalicja...
Agnieszka Pomaska, 83 tysiące głosów. Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, dostał 55 tysięcy głosów i rozumiem, że w Sopocie zmieni się władza. Jacek Karnowski będzie przyjeżdżał do Warszawy, a w Sopocie będzie kto inny będzie prezydentem.
Jeszcze Lublin tutaj wedle przewidywań Przemysław Czarnek jest gwiazdą, 121 tysięcy głosów, to znacząco więcej niż cała lista Koalicji Obywatelskiej. W województwie, w tym okręgu, gdzie jest Lublin, sam Przemysław Czarnek deklasuje całą listę Koalicji Obywatelskiej, a jeszcze parę innych osób zdobyło mandat, na przykład Artur Soboń z miejsca 5, drugi wynik, 32 tysiące. To wynik chyba lepszy, ja to zaraz sprawdzę, niż ten polityk miał lat temu 4.
To sprawdź, ja powiem, że w Krakowie wygrała pani Wasserman. Najwięcej głosów zdobyła, ponad 125 tysięcy, a lider Koalicji Obywatelskiej zdobył tych głosów 95 875, więc wyraźna przewaga po stronie pani poseł Wasserman. Tam drugi był pan Adamczyk, minister infrastruktury, ale w sumie wygrała, patrząc na ten mecz między Koalicją Obywatelską a Prawem i Sprawiedliwością, minimalnie wygrała Koalicja Obywatelska 30,73, a Prawo i Sprawiedliwość 30,68.
To tylko jedna rata, bo w tych tabelkach źle mi się spojrzało w województwie lubelskim, w tym okręgu, gdzie jest Lublin, czyli w okręgu numer 6. Sam Przemysław Czarnek miał więcej niż trzecia droga, ale ciut mniej niż Platforma, bo Platforma miała tych głosów 137 tysięcy, a Przemysław Czarnek miał 121 tysięcy, no ale to nie jest duża różnica. To w tych okręgach jeden okręg jest okręgiem, na który warto spojrzeć. To jest okręg katowicki. Chorzów, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Tychy. Komitet, gdzie miejsce, gdzie wygrywa Koalicja Obywatelska, prawie 37%, PiS ma prawie 31%. O tyle ważne, bo tam startował Mateusz Morawiecki, który zdobył 117 tysięcy głosów, a cała lista PiS-u zdobyła 162 tysiące głosów. Dowiedziałem się od polityków jakiś czas temu, że najważniejsze jest, jak się liczy procent głosów na kandydata, jeśli chodzi o całą listę i o wszystkie głosy. Ogólnie to z wszystkich głosów okręgu oddanych Mateusz Morawiecki zdobył 22,25 głosów. Tak się podobno liczy siłę człowieka w danym okręgu.
Nie powiedzieliśmy jeszcze o Szczecinie, ale o tym opowie Kamil Nieradka z Radia Szczecin. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam.
No to jak podsumujmy wyniki wyborów w Szczecinie i okolicach, a okolicą Szczecina jest między innymi Świnoujście.
No właśnie. Można powiedzieć, że na Zachodzie bez zmian. To znaczy tutaj Platforma Obywatelska odniosła wynik, który no, pozwala jej mieć naprawdę duże satysfakcje. Właściwie wszyscy posłowie, którzy mieli tutaj mandat, zachowali ten mandat. Nieco gorzej Lewica jeden mandat musiała oddać. No i ten mandat przyjął młody szczeciński radny pierwszej kadencji Patryk Jaskulski, który wykonał ogromną pracę podczas kampanii i jak się okazuje opłacało się. Natomiast jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, cztery mandaty były w poprzedniej kadencji, cztery mandaty są także w tej kadencji. Jest dwóch nowych posłów ze Szczecina, poseł a jednocześnie wojewoda zachodniopomorski do tej pory, Zbigniew Bogucki, a także Dariusz Matecki z Suwerennej Polski, którzy wyeliminowali z Sejmu Leszka Dobrzyńskiego, posła PiSu, i Michała Jacha. No i zdaje się, że to jest jakiś taki, można powiedzieć, sygnał dla Prawa i Sprawiedliwości, że chcemy, użyję takiego eufemizmu, świeżej krwi, nowej jakości polityki. Chcemy kogoś, kto angażuje się w sprawy polityczne na 100%. Natomiast jeżeli chodzi o trzecią drogę i Lewicę, tutaj można powiedzieć, że te wyniki no, są takie, jakie oczekiwali ci, którzy byli na miejscach pierwszych, czyli Jarosław Rzepa z Polskiego Stronnictwa Ludowego, pewny mandat, i z Lewicy Dariusz Wieczorek. Przypomnę tylko, wcześniej kandydowała tutaj Katarzyna Kotula, która została przeniesiona do Gdańska i zdaje się, z tego co sprawdziłem, tam zdobyła mandat. Zatem można powiedzieć, że na Zachodzie bez zmian.
Sławomir Nitras z Koalicji Obywatelskiej zdobył najwięcej głosów.
Tak jest. Tutaj zaskoczenia nie ma. Sławomir Nitras zdobył najwięcej głosów. I trzeba powiedzieć, że wykonał no, bardzo dużą pracę u podstaw. Tak? To znaczy Sławomir Nitras jako lider listy pojawił się naprawdę w wielu miejscach. No i to przyniosło efekty. Po drugiej stronie wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki czy też Dariusz Matecki z Suwerennej Polski, o których już tu wspomniałem, prowadzili podobną kampanię do tej, którą prowadził Sławomir Nitras, to znaczy do samochodu i od miejscowości do miejscowości. I okazuje się, że taka polityka, taki sposób prowadzenia kampanii przynosi efekty.
Taka kampania przynosi efekty. Senat, ilu senatorów będzie i czy to są wszyscy senatorowie z Koalicji Obywatelskiej?
Tak jest. Tutaj, że tak się wyrażę, kolejny rodzaj polityki bez zmian, to znaczy jedyną szansą zachodniopomorskim, biorąc pod uwagę wszystkie okręgi w naszym województwie, szanse realne miał pan Jakubiak z Koszalina. Natomiast no, Stanisław Gawłowski, mimo wielkich problemów karnych, został przez Donalda Tuska wskazany jako ten, który ma kandydować z Platformy Obywatelskiej. No i w pewien sposób pokonał wszystkich pozostałych sześciu kandydatów, którzy startowali z jego okręgu dużą przewagą głosów, co naprawdę jest zaskoczeniem, bo spotykałem wiele osób, i tych z Platformy Obywatelskiej, i tych z Lewicy, i tych z bezpartyjnych samorządowców, i wszyscy mówili, że tamten mandat najprawdopodobniej senatorski trafi do Prawa i Sprawiedliwości w związku z podziałem, jaki miał miejsce po stronie polityków dotąd opozycyjnych, no a okazuje się, że nie jednak trafił. Stanisław Gawłowski ten mandat wziął, no ale jak będzie, bo tutaj za moment szykują się w jego sprawie ogłoszenia wyroków, no to jednoznacznie powiedzieć nie można, jaka będzie przyszłość.
Bardzo serdecznie dziękuję. Krótka korespondencja dziennikarza z Radia Szczecin Kamila Nieradki była prawie podsumowaniem dzisiejszego poranka, ale jeszcze, Łukaszu, nam brakuje dwóch wyników.
Senat PiS 34 mandaty, Platforma 66, lat temu 4, PiS 48, Platforma, czyli blok senacki 51, lat temu 8, PiS miał 63, a opozycja 36. Pan chciał Mateusza Morawieckiego, ja mówiłem przed sekundą o Mateuszu Morawieckim, tuż przed Kamilem Nieradką zdobył mandat pan premier. Do tego jeszcze był najlepszy, zdobył to, już zaraz postaram się to odnaleźć raz jeszcze, żeby ta informacja się utrwaliła. 117 tysięcy głosów Mateusz Morawiecki zdobył i to jest 22,25 głosów na wszystkich oddanych w tym okręgu, na wszystkie listy. Oddano głosów ważnych 0,526 000, z czego na wszystkie listy w tym okręgu, z czego na Mateusza Morawieckiego 117 tysięcy, czyli 22%.
A kto był bezpośrednim konkurentem, jeśli chodzi o Platformę Obywatelską?
Już państwu prezentuję te wyniki. Sekundę proszę poczekać. Bezpośrednim konkurentem był z trzeciej drogi Michał Gramatyka, a z Koalicji Obywatelskiej Borys Budka, który zdobył 101 tysięcy, czyli mniej o 16 tysięcy. Jeszcze o jedną osobę pan pytał, to już spieszę z odpowiedzią.
Świętokrzyskie.
Tak jest.
Prezes Jarosław Kaczyński.
Wszystko to trwa tak długo, bo strona PKW nie do końca nadąża z...
Za Łukaszem Jankowskim, tak jest, bardzo trudno nadążyć.
Żeby zrealizować wszystkie zadania postawione przed tą stroną. I tutaj rzeczywiście wygrywa Świętokrzyskim Prawo i Sprawiedliwość 47%, a Platforma ma niecałe 21, odpowiednio 310 mandatów do 137 dla Platformy. Trzecia droga jest trzecia, 90 tysięcy, czyli mniej niż 14%. Jarosław Kaczyński jako taki już pędzę, już się spieszę. 177 tysięcy głosów, czyli 27 głosów oddanych w całym województwie na całą listę. To są głosy, które padły na Jarosława Kaczyńskiego. Jeśli chodzi o procent na całą listę PiSu, to cała lista PiSu zdobyła, tak jak powiedziałem, 310 tysięcy głosów, a ponad połowa, bo 187, to były głosy na Jarosława Kaczyńskiego.
I tak kończymy.